Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. No nie sposób po tak wzruszającej chwili nie powiedzieć choćby słowa, komentarza. Jesteśmy zaszczyceni oczywiście również tym towarzystwem. Teresę Kramarek znamy bardzo dobrze. Chyba kochamy się z wzajemnością. Ona zresztą prowadziła trzecią ciążę, czyli trzeci raz to wyszła, gdy żona była w stanie błogosławionym. W czasie, no właśnie, w ciąży, no jednak to słowo wchodzi, prawda? Opiekowała się naszą najmłodszą Urszulką. Ona też po raz pierwszy przy pierwszym naszym dziecku z Włoch przywiozła aparat, w którym nagrała bicie serca naszej Marysi pierworodnej. Ja, jak głupi, puszczałem po 10 latach czekania na dziecko, puszczałem wszystkim znajomym przez telefon bicie serca, pytałem, co to jest. Już mówili, na dworcu kolejowym jest, bo takie tu, takie walenie, prawda? No więc bardzo jakieś, i już nie mówiąc o tym, że przez biskupa Stefanka też jesteśmy jakoś specjalnie, no nie wiem, wyróżniani. Byliśmy z nim na kongresie rodzin w Meksyku, ogromnie wielkie przeżycie. Wielokrotnie nas zaprasza też na jakieś... Czyli tak się poczuliśmy wśród tych nagrodzonych, jak naprawdę, jak w rodzinie. Ale teraz do roboty, tak. Kochani, jak usłyszałem tytuł kongresu Miłość i pieniądze, to myślałem, no ja już nie mogę nic lepszego wymyślić. To był pierwszy, tak? I dość szybko jednak przyszła refleksja, że właściwie to jest niezwykle trafione. Dopiero refleksja z doświadczeń pracy w poradnictwie, jak faktycznie ten problem pieniędzy, jak jest nabrzmiały, jak często wbija się klinem w małżeństwo. O tym będę chciał troszeczkę za chwilę powiedzieć. Zaproponowałem tytuł, pierwsze skojarzenie było z tym cytatem z Pisma Świętego, który wszyscy znamy. Łatwiej wielbłądowi przejść przez ucho igielne niż bogaczowi do Królestwa Niebieskiego. Także tytuł jest skrótem, tylko łatwiej wielbłądowi, jak wielkie pieniądze, czy jak duże pieniądze mogą zniszczyć rodzinę. Tak na marginesie, to ucho igielne, to nie jest ucho igielne po naszemu, tylko to jest taki był otwór w murze, gdzie po zamknięciu bram piechur od biedy mógł się, spóźniony przechodzień, tak, który przyszedł za późno do miasta, żeby nie zostać za murami, mógł się przecisnąć, ale oczywiście żadnej broni nie mógł wnieść i był bardzo łatwy do przejęcia przez strażę. Ale na pewno przez to ucho igielne wielbłąd się nie przeciśnie. Wobec tego to, że lepiej nie mieć pieniędzy. Jest takie bardzo zgrabne powiedzenie, które ja często powtarzam. Dzieci dzielą się na czyste i szczęśliwe. I ja sobie pomyślałem, a czy nie jest trochę tak, że dzieci dzielą się na bogate i szczęśliwe? Dzisiaj nasze dzieci coraz więcej mają. Ale przychodzi moment, że one muszą mieć. I to już się zaczyna źle dziać. Na początek może pewien fakt statystyczny. Bo my bardzo chętnie się tłumaczymy brakiem pieniędzy. Ze wszystkiego się tłumaczymy brakiem pieniędzy. Że mamy mało dzieci, że się rozwodzimy, że w ogóle wszystko byłoby dobrze, gdybyśmy mieli więcej pieniędzy. To jest bardzo łatwe tłumaczenie. Rzeczywiście w porównaniu z narodami innymi w Europie, to no, mamy tych pieniędzy mało. Tyle tylko, że jest faktem statystycznym, że im wyższe zarobki tu w Polsce, tym mniej dzieci i tym więcej rozwodów. Więc tłumaczenie jest takie trochę pewnie nie do końca trafione, nie do końca prawdziwe. Chciałbym się tutaj podzielić pewnymi myślami, pewnymi przemyśleniami, ale zilustrować je, bo właściwie tylko to jest może istotne, doświadczeniem z poradni. To już dobrze ponad 30 lat. Tak od kilku lat słyszę, że od 30 lat jesteśmy już w sesji, to już minęło następnych, za chwilę będzie następnych 10, tak? Ale nie spotkałem ani jednego, i to z ręką na sercu mogę powiedzieć, ani jednego przypadku, że małżeństwo żyło bardzo skromnie, miało bardzo mało pieniędzy na życie i z tego tytułu się rozwiedli. I z tego tytułu źle się w rodzinie działo. Nie spotkałem tego przypadku. Przeciwnie, tam gdzie było bardzo skromnie, tam była niesamowita mobilizacja i wzajemne wspieranie, i wzajemne motywowanie i naprawdę nawet dzieciaki gdzieś już bardzo szybko zaczynałem coś tam gdzieś, makulaturę zbierałem, coś, żeby te grosze jakieś chociaż dołożyć. I dumne z tego, że mogły się dołożyć do bytu rodziny. Tak więc Nie spotkałem takiego przypadku. Natomiast spotkałem bardzo wiele przypadków, gdzie duże pieniądze, może tak, za duże pieniądze, już się tłumaczę. Jak ktoś wyrósł w wielkiej biedzie i nagle w ciągu kilku lat przeskoczył ileś szczebli i stał się bardzo, bardzo zamożny, bogaty, to rzeczywiście często rozum odbiera. Do pieniędzy też się chyba trzeba przyzwyczajać. Ja czasem mówię tak, takie powiedzonko swoje, że Czartoryscy i Potoccy mogli sobie mieć duże pieniądze. Natomiast jak Kowalski nagle się dorobi, to niestety może z tego tytułu mu rozum odebrać. Widzimy to również po politykach. Jak wielu traci rozum, ocierając się jakieś troszeczkę większe pieniądze. Prawda? Traci rozum, traci honor, poczucie jakiejś takiego przyzwoitości. Prawda? Oczywiście mówiąc, że skromne życie w rodzinie, brak pieniędzy w tym sensie, no, mało jest ich na życie, nie rozbija rodziny, to zastrzeżeniem takim, że jeżeli tych pieniędzy jest mało dlatego, że małżonek przepija, nie wiem, ćpa, czy coraz dramatyczniejszy i coraz powszechniejszy przykład, coraz częściej poradnie z tym się spotykam, hazard. Ludzie w Polsce już są znałogowani i każdy grosz na chleb dla dzieci mogą w ostatniej chwili wynieść jeszcze, bo chce się odegrać, prawda? Tak więc nie mówię o patologiach, tylko mówię o normalnej, porządnej, przyzwoitej rodzinie, która ma mało pieniędzy na życie. Ci się niezwykle mobilizują. I powiem szczerze, że bardzo dobrze my z żoną wspominamy czas finansowo naprawdę trudny. W chwili, kiedy po wielu latach czekania poczęło się nasze pierwsze dziecko, podjęliśmy decyzję, że mama musi być w domu z dziećmi. Żona zostawiała pracę w Polskiej Akademii Nauk, tam doktoraty, coś, stypendia, nie, wszystko odłożyliśmy. Jej decyzja, jestem za to ogromnie wdzięczny. I 10,5 roku do pójścia do szkoły najmłodszego trzeciego dziecka była z dziećmi w domu. Wzięliśmy wtedy z jednej pensji mojej, najpierw asystenta, potem adiunkta. Naprawdę, naprawdę skromnie to mało powiedziane. Do dziś wspominamy z uśmiechem, jak to dzieci jadły szyneczkę Król Lew. Może starsi pamiętają, była mortadela zawijana w folię z rysunkiem Króla Lwa. I jadły dzieci mortadele i do dziś z uśmiechem to wspominamy. Dzieciaki, dziewczyny dzięki temu, moim zdaniem, genialnie wyrosły. No, jakby teraz ktoś jej tu z obecnych dał, któryś z naszych dziewczyn, 1000 złotych, żeby sobie kupiła sukienkę, ale nie tańszą, myślę, żeby nie kupiła. Za tyle pieniędzy? Nie. Za 30, 60 zł, jakąś tam przecena, coś to jeszcze, prawda? Mimo, że teraz nam tych pieniędzy już nie brakuje, tak jak wtedy. I myślę, że ten czas bardzo skromnego życia dobrze się odbył na psychice naszych dzieci. Że nie miały wszystkiego o tak na zawołanie, nie musiały mieć. I nie żądały, co jest też jakiś tam, nie wiem, czyja zasługa, pewnie opatrzności, że dzieci nie miały tej postawy roszczeniowej. Przeciwnie, same siebie nawzajem hamowały, żeby tam któreś nie miało przypadkiem jakichś wygórowanych żądań. Tak? Pamiętam, wtedy była taka bardzo dla mnie ważna sytuacja, którą ta rzeczywiście mi otworzyła oczy. Zajmowaliśmy się duszpasterstwem. To był czas, kiedy duszpasterstwo rodzin w Polsce, przełom lat 70., 80., początki, było w powijakach, nie było wydziałów duszpasterstwa rodzin, nie było etatów, nie było nawet dostępu do ksero czy do telefonów. Tak? To wszystko było na prywatna inicjatywa ludzi, którzy się tym zajmowali, więc krótko mówiąc, dopłacaliśmy jeszcze z tych skromnych. I wtedy no, nie miałem czasu oczywiście na jakieś zarobkowanie. Pracuję na uczelni, wielu kolegów robiło jakieś ekspertyzy. No dość łatwo jest, mając jakąś tam wiedzę troszeczkę większą niż przeciętny inżynier, zarobić zupełnie niezłe pieniądze na jakichś ważnych ekspertyzach technicznych. Prawda? To dziś zresztą to jest aktualne. No ja tego nie robiłem, no bo działaliśmy w duszpasterstwie. Pojechaliśmy do sanatorium z trójką dzieci alergiczne. Pojechaliśmy do sanatorium z trójką dzieci. Wracamy po 24 chyba dniach. Za drzwiami karteczka, zalaliśmy sąsiadów klatko obok, jakaś rura w ścianie pękła, ale u nas, więc my jesteśmy winni, należy się tyle a tyle. Niezapłacone coś tam, należy się tyle a tyle. Dosłownie wypisane, nie wiem ile to było. Na dzisiejszy, powiedzmy, że 1850 zł, załóżmy, że tyle. To mniej więcej takie proporcje były do dzisiejszych pensji, tej kwoty. Ja tak staję, 40-paroletni mężczyzna, ojciec trójki dzieci, mąż swojej żony i co, nie mogę paru złotych rachunku zapłacić? taki wewnętrzny, taki bunt przedszkolaka. Łetam to, to ja się rzucam to duszpasterstwo, biorę się za zarabianie na ekspertyzach, tak? Oczywiście to nie ma żadna decyzja, tylko takie wewnętrzne rozżalenie nie do końca dojrzałego mężczyzny. Nie wiem, czy minęły 2 dni, czy 3, nie potrafię powiedzieć, na pewno mniej niż tydzień. Wracam do domu, żona mówi: Jacek, list do ciebie. A skąd? Nie wiem, ktoś przyniósł. Ale kto? Nie wiem, nie znam. Koperta na stole leży, zaklejona, podpisana Jacek Pulikowski. Odklejam kopertę, w środku, bez jednego słowa, 1850 zł. Dokładnie suma. Powiedziałem sobie: no chłopie, dosyć. I rzeczywiście myślę, że od tego czasu nigdy nam nie brakowało. Nie mamy jakichś wymagań wielkich. Nie umiemy, tak wyrośliśmy w skromnych rodzinach i nie potrafimy żyć inaczej, ale mamy nadmiary pieniędzy. Nie wiem, czy to bezpiecznie tak mówić, tak? Ale mamy i możemy na jakieś dobre cele jeszcze przeznaczyć, prawda? To był taki bardzo ważny moment zatrzymania się nad tym, że ktoś nad tym czuwa. Róbmy dobre rzeczy, a z głodu nie pomrzemy. Jest takie powiedzenie: pieniądze szczęścia nie dają, ale zwykle wszyscy dają, ale są potrzebne do życia. I ta zbitka pieniądze szczęście. Bardzo wielu ludzi wierzy, i rzeczywiście wierzy, że gdyby mieli więcej pieniędzy, to byliby szczęśliwi. Mogliby sobie kupić różne rzeczy, różne przyjemności, objechać świat dookoła w jedną i w drugą stronę. Krótko mówiąc, że pieniądze jednak szczęście dają. To jest ta wizja szczęścia, że przynosi je pieniądze, przyjemności, przeżycia, doznania. No to jest z naszego świata, to jest wizja hedonistyczna. My się pogubiliśmy. Właściwie problem szczęścia to jest problem antropologiczny. Kim jest człowiek? Czy jest istotą, która konsumuje, im więcej skonsumuje, tym jest bardziej szczęśliwa? Czy jest do czegoś innego stworzony i przeznaczony? Prawdziwe szczęście, po pierwsze, leży nie tam, gdzie głosi reklama i w co wierzą ludzie. Nie jest z górki na pazurki, tylko jest pod górę. To nam Jan Paweł II przypominał. Na szczyty wchodzi się, idąc pod górę. Do źródła płynie się pod prąd, tryptyk rzymski. Tak? Wymagajcie od siebie, nawet gdyby inni od was nie wymagali. Częstochowa do młodzieży. To on nam pokazał, że nie ma łatwego szczęścia, a ciągle jeszcze myślimy, że takie fajne by było takie szczęście łatwe. Nie. Ważnym elementem szczęścia jest trud. I pieniądze tego z pewnością nie zastąpią. I to, z czego się bierze szczęście? Z osobistego wzrostu do pełnej wolności wyboru dobra. A więc osobisty wzrost to jest pierwszy element szczęścia. A drugi element szczęścia to są relacje. Mówiąc w skrócie, relacje z Bogiem i relacje z ludźmi. I mówię relacje z Bogiem nie dlatego, że jesteśmy w świątobliwym towarzystwie, czy że ksiądz biskup tu siedzi, tylko dlatego, że takie jest doświadczenie. Nie wiem, czy kiedyś zastanawialiśmy nad tym, że w każdym zakątku świata, na wysepce, na Pacyfiku, wszędzie ludzie w całej historii ludzkości, która jest znana, wzdychają do istoty wyższej. Jakie jest wytłumaczenie tego fenomenu, tego cudu, tego zjawiska? Ja znam jedno. W naturę człowieka wpisana jest tęsknota do relacji ze Stwórcą. Jeżeli my tę tęsknotę zagłuszymy, nie będziemy szczęśliwi, bo nie będziemy żyli zgodnie ze swoją naturą. Ptaszek w klatce nie może być szczęśliwy, chociaż sobie myśli, że jest. A my z zewnątrz wiemy, że nie jest szczęśliwy, bo on nie jest stworzony do siedzenia w klatce. Człowiek, który wyrzucił Boga, nie może być szczęśliwy, bo zniszczył swoją własną naturę. Odrzucił swoją jakąś głęboką tęsknotę, którą zanegował. Może ogłosić, że Boga nie ma. Może to przegłosować w parlamencie. Ale to nie zmienia faktu, że obiektywnie ta tęsknota jest. A więc do szczęścia potrzebna jest relacja z Bogiem i z ludźmi. I teraz jak pieniądze wpływają na osobisty rozwój, pośrednio na szczęście, i jak wpływają na relacje. No bo to będzie wpływ pieniędzy na szczęście. Pieniądze mogą być dobrze użyte, oczywiście. Pieniądze mogą stymulować wzrost człowieka. Chociażby wyjazd, nie wiem, na mądre rekolekcje ignacjańskie na przykład. Większość ludzi, którzy w tym uczestniczyła, przeżyła rozwój i zbliżyła się do własnego szczęścia. No ale to ileś tam jednak kosztuje, tak? Trzeba pojechać, trzeba może jakąś opiekę dla dzieci załatwić i tak dalej. Więc tak skonsumowane pieniądze faktycznie mogą powodować wzrost człowieka, czyli zbliżanie się jego do szczęścia. Każda inwestycja w siebie, w tym głębszym tego słowa znaczeniu, tak? nie kupno jakichś tam gadżetów, tylko w siebie jako w osobę. I podobnie pieniądze można wydać na budowę relacji, no chociażby, drodzy panowie, kupując żonie kwiatki, tak? Na pewno to nie będą wyrzucone pieniądze. Można no, z żoną pojechać na wycieczkę, na wczasy. Różne rzeczy można robić, używając przy tym pieniędzy. Natomiast i w tym sensie pieniądze mogą służyć i osobistemu wzrostowi, i relacji, czyli mogą budować szczęście człowieka. Natomiast niestety pieniądze źle użyte rujnują człowieka. Przede wszystkim powodują degradację osoby. Jeżeli pieniądz staje się Bogiem, jeżeli pieniądz staje się jedynym celem i sensem życia, to następuje bardzo poważna degradacja, tak daleka degradacja osoby, że ludzie są gotowi zabić drugiego dla pieniędzy. I zdarza się, że nawet własnych rodziców dla pieniędzy. To jest przerażające, co mogą zrobić pieniądze. I podobnie pieniądze niszczą, mogą niszczyć miłość. Miłość małżeńską również. Ja teraz spróbuję tak w krótkich słowach, czas biegnie nie szybko, postawić pierwszą tezę, mam ich kilka, że ten, kto nie zbuduje wewnętrznego dystansu do pieniędzy, ten będzie miał zawsze za mało i ten na pewno nie będzie szczęśliwy. Ten, kto nie zbuduje wewnętrznego dystansu do pieniędzy, bardzo wielu ludzi nobilituje siebie przez stan posiadania, przez zasób konta. To jest miarą jego wartości, jedyną miarą jego wartości, że on tyle posiada, że ma taki samochód, że ma taki dom, że ma takie tam różne przedmioty zbytku często. Tak więc człowiek tego wewnętrznego dystansu, czyli nie zapanuje rozumem i wolą, przymioty stwórcze. W katechizmie uczyliśmy się jako dzieci o przymiotach stwórczych. Zapominamy czasem. Człowiek musi podporządkować swoje życie, pieniądze również, rozumowi i woli. Tylko wtedy może być szczęśliwy, tylko wtedy może być tym, kim być powinien. Jeżeli tego nie ma, to nie dość, że będzie miał za mało, to będzie jeszcze wszystkim zazdrościł. Oczywiście ta zazdrość może się różnie objawiać, tak? Może jawnie zazdrościć, a może tak zazdrościć i przez kwiatek szpilkę wbijać. Tak? Sąsiad kupił nowy samochód, już nie może wytrzymać. Żona też mówi, zobacz, ty fajtłapo, on taki samochód, a ty co? To z drugiej strony też mają tutaj wpływ na to. I on powie sąsiadowi, no, niezłą furę kupiłeś. Musiała sporo kosztować. A tyle dzieci w Afryce umiera z głodu. Sam nie da złotówki na głodujące dzieci w Afryce. Ale szpileczkę potrafi bardzo celnie przypiąć. I tutaj często młodzieży opowiadam tę historię o Sokratesie. Jak ktoś nie wie, no był taki kiedyś, już nie żyje, tak? On dosyć dawno żył. I tenże Sokrates ponoć mawiał, zapisano to, chodził po rynku, gdzie były wszystkie towary, jakie świat wyprodukował. Centrum świata antycznego Ateny. Wszystko było na sprzedaż. Chodził między tymi towarami i sobie powtarzał, jaki ja jestem szczęśliwy, że nie muszę tego wszystkiego mieć. Kani, jeżeli to szczęście nie stanie się naszym udziałem, to nas materia zeżre. Pieniądze nas zgubią. Będziemy mieli ciągle za mało i będziemy mieć wszystkim zazdrościć dookoła. Wewnętrznie, jak go budować, to jeszcze sobie powiemy. I ten brak dystansu powoduje nieraz dramatyczne skąpstwo. I ono jest pięknie obudowywane ideologią. Dla dobra rodziny, dla zabezpieczenia przyszłości. Dzisiaj dziecku na loda nie da, ale bo on myśli o dalekiej przyszłości. Nie, on siebie nobilituje stanem konta. Liczy już nie liczy tam tych jedynek z przodu, tylko te zera, ile tam ich jest, prawda? I licytuje się z innymi. Może przykład, jak może to niepanowanie nad pieniędzmi, do czego może doprowadzić. Przykład prawdziwy, choć jak ktoś nie uwierzy, to się nie obrażę, bo prawie niewiarygodny. Przyjdzie do poradni żona z mężem, ona relacjonuje, ale on jest obok i przytakuje. Znaczy przynajmniej nie protestuje, więc ona mówi prawdę. Mówi, proszę pana, ja nie mówię, że mam za mało pieniędzy. Nie mówię. Ale proszę pana, ja muszę z każdej złotówki, z każdego grosza się rozliczyć. Ja muszę pisać bułka 39 groszy na piśmie. Na to on się włącza. No ale panie, jak daje pieniądze, to chyba normalne, że każe się rozliczyć, tak? Czyli rozum oderwał do końca. A stan majątkowy też żona opisała króciutko. Mają kilkanaście mieszkań w dużym mieście, w której on wykazuje same straty z tego tytułu, bo remonty i tak dalej. W tym momencie on ją kopie pod stołem, bo ja za chwilę polecę do Urzędu Skarbowego, do niej, że on państwo oszukuje. Dalej ma, nie przejęzyczę się za chwilę, kilkuset tysięcznych lokat w kilku bankach, bo w jednym to niebezpiecznie. Oczywiście dla przyszłości rodziny. Rzecz jasna, rozdzielność majątkowa w trosce o żonę. Żeby jeszcze nie było wątpliwości, to ona wniosła, wyszła z zamożnej rodziny, ona wniosła dom, samochód w posagu. On, jak to się kolokwialnie mówi, goły i bosy. I w chwili, kiedy zaczął zarabiać duże pieniądze, no po prostu zaszkodziło. I na końcu ona mówi coś takiego: proszę pana, ostatnio biegaliśmy ponad pół godziny po Poznaniu, bo mi się siusiu zachciało, a mąż nie chciał mi dać złotówki na płatną toaletę. I on nie krzyczy nieprawda, on spuszcza głowę. No on nie chciał dać, bo niech ona wie, że nie będzie sobie tutaj, przepraszam, sikać za darmo, tak? On ciężko na to pracuje. On eksponuje tą wagę tych pieniędzy, bo w tym i tylko w tym widzi swoją wartość. To jest przerażające, jak człowiek może być owładnięty, znaczy odebrany może być człowiekowi rozum przez za duże pieniądze. I też obserwuję to zjawisko. Bardzo często wyjeżdżamy czasem do Polonii. W różnych miejscach byliśmy. Od Australii przez Amerykę, Europa cała, Anglia, Irlandia, Szkocja. I wszędzie ten sam problem. Bardzo dużo rodzin, które pewnie miały poważne powody, ale zatraciły się w zarabianiu pieniędzy. Już nie kontrolują tego rozumem. Działają nieracjonalnie. Nawet do tego, że ona jedzie do pracy, żeby zarabiać dzieci z koszulą w zębach, opiekuje się jakaś tam no, średnia pani, to znaczy nie mogą mieć do niej największego zaufania i ona całe pieniądze, które zarabia, wydaje na tą panią. No ludzie, kochani, gdzie to jest rozum? Prawda? Dzieci nie mają matki, jeszcze za to płacą. Nie. Dzieci bez opieki, bo rodzice muszą, bo muszą. Oni tylko dla dobra rodziny. Odkładają, ścibolą te pieniądze. Oni za chwilę wrócą do kraju i tak za chwilę trwa 20 lat. I potem się budzą dzieciaki odeszli od świata wartości. Oni się dorobili, oni żyją swobodnie, dostatnie, a dzieci poginęły. I wiele takich rodzin znam, gdzie ceną, jaką zapłacili rodzice, to było kompletne pogubienie. Oczywiście odejście od Boga, ale to nie tylko od Boga. Od świata wszelkich przyzwoitych wartości. To nie jest cena, którą warto zapłacić. Druga teza jest taka, że brak pełnej jawności i otwartości w zarządzaniu pieniędzmi w rodzinie zawsze rujnuje więź małżeńską. Takie mam doświadczenie. Humanae Vitae, encyklika Pawła VI, zresztą na którą wielki wpływ miał późniejszy papież Jan Paweł II, wówczas biskup, znany tu nagrodzony również, Karol Meissner też uczestniczył w pracach, dostarczył materiały, które zdecydowały o kształcie tej encykliki. Są wściekle atakowana przez świat do dzisiaj, bo jednoznacznie określa normy moralne w dziedzinie płciowości, prawda? Jednoznacznie potępia antykoncepcję, co największy biznes pewnie na świecie, więc jest atakowana. Ale w tej samej encyklice są wymienione cechy miłości małżeńskiej. Ludzka, pełna, wierna i wyłączna i płodna. I tłumacząc pełną, że to jest bez żadnych egoistycznych rachub, całe życie, wszelkie, wszystko jest, tak powiem, wspólne, obejmuje miłość małżeńska. Widziałem bardzo wiele dramatycznych sytuacji, kiedy ludzi rozdzieliły pieniądze. Kiedyś się mówiło, że no co to za chłopco, nie ma zaskórniaka w kieszeni. Ten zaskórniak to by jakiś grosz, że mógł sobie bez kontroli żony papierosa kupić czy piwo wypić, tak? Dzisiaj nie o takie kwoty idzie. Dzisiaj bardzo wiele małżeństw, też często dorabiając piękną ideologię, prowadza rozdzielność majątkową. Inicjatorami są często rodzice. No bo jak się rozwiedziecie, wiesz, ty tu więcej wnosisz, ty coś, to będzie lepiej. Już w założeniu, bo jak się rozwiedziecie, to przecież już słyszymy od przedszkola. Ucz się, bo jak cię mąż zostawi, to musisz dzieci wyżywić. No nie dlatego ma się uczyć, że mąż ma zostawić, ma być na to gotowa. Prawda? I zapis mieszkania na dziecko dzień przed ślubem, to wielokrotnie się z tym spotykałem. No bo w razie czego? W niewspieszony majątek tam coś można uszczknąć sądownie, tak? Pewnie są tu prawnicy, to wiedzą lepiej ode mnie. Ale kochani, 20 lat po ślubie, mąż w tym mieszkaniu, który jest zapisany na żonę, nie chce wbić gwoździa w ścianę, bo to nie jest jego mieszkanie. Ile rozdźwięku między nimi jest? Ile ran? Niepotrzebnych zupełnie. No, oddzielne konta to jest zupełnie normalne w dzisiejszych czasach. I mało, że oddzielne, tajne. Żona nie ma prawa wiedzieć, ile mąż... Żona nie ma prawa wiedzieć bardzo często, kochani, ile mąż zarabia. A co i do tego, prawda? On łoży na rodzinę i niech się cieszy. Czasem no, ukrywanie zarobków też jest dosyć powszechne. Ukrywanie wydatków jest powszechne. Ludzie potrafią kupować domy, działki bez wiedzy współmałżonka. Już widziałem nawet takie sytuacje, że gość kupił mieszkanie kochance. Oczywiście bez wiedzy żony, tak? No, wydało się akurat. Dalej, kolejne działania niszczące ogromnie i rodzące rzeczywiście głębokie rany i pretensje, uzasadnione pretensje. Branie pożyczek za plecami męża, za plecami żony. Czasem tam mamusie, emerytki żyrują. Znowu, cała lawina jakichś wielkich tragedii z niejawności zarządzania pieniędzmi. Inna rzecz to jest wydawanie niemądre tych pieniędzy, tak? I są rzeczywiście kobiety, które każdą sumę potrafią wydać na zakupach. To już jest chyba nauk. I są mężczyźni, którzy dla gadżetów, dla zaimponowania kolegom też każdą sumę wydadzą. Prawda? Kiedyś tam były jakieś rozmowy o cenach zegarków polityków. Tak? To się gało w dziesiątki tysięcy. Po co komu na ręce nosić 10 tysięcy, 20 tysięcy? Co, o ile go to czyni lepszym człowiekiem? Niech to chodzi. Niech pokazuje godzinę, tak? I też to jest bolesne, ale zdarza się, że jest tak głęboki rozdźwięk między małżonkami, że jedno z nich potajemnie wspomaga swoich na przykład rodziców, którzy naprawdę potrzebują wsparcia i robi to za plecami współmałżonka. Ile mogłoby dobra wyniknąć z tego, żeby oni wspólnie zdecydowali o tym, że wesprą rodziców. A jak się wydaje taka sytuacja, to są naprawdę trudne. To, że mamy potem tajne komórki dodatkowe, których to jest taka prosta konsekwencja, o których żony czy mężowie nie wiedzą. Nie wolno rzeczywiście mężowi dotknąć komórki żonie nie wolno dotknąć komórki męża. Hasła w internecie, żeby przypadkiem na moją pocztę ktoś nie wszedł. To wszystko jest, to oczywiście jest klin wbijany w miłość małżeńską, która ma być pełna, obejmować całe życie. U nas w rodzinie wszyscy znają moje hasło do poczty. I nigdy nie padłem na pomysł, żeby to utajnić jakoś, tak? Podobnie do karty jakiejś tam kredytowej, która jest potrzebna do kupowania biletów lotniczych. No też, no bo jak mnie nie będzie w domu, to córka zamówi mi bilet, tak? Biedni są ludzie, którzy męczą się tym. Tak więc postuluję pełną jawność i pełną otwartość działalności finansowej między małżonkami, bo widziałem za dużo tragedii z tego tytułu ukrywania tej sfery, żeby o tym głośno nie mówić. Trzecia teza. Wykorzystanie finansowe, to znaczy oszukanie finansowe drugiego człowieka, oszukanie ze względu na pieniądze, nie ma granic. Ludzie są tak owładnięci chęcią posiadania, że żadne granice przyzwoitości, nic. Może podam przykład. Znowu może mało wiarygodny, ale naprawdę prawdziwy. Gdzie kobieta utrzymuje mężczyznę, ojca swego dziecka. To znaczy utrzymuje. On mieszka w jej mieszkaniu, ona kupuje i szykuje jedzenie, ona jego ubiera. On ma firmę, ale ta firma na razie nie przynosi dochodów, ale będzie przynosić niesamowite. A jaka firma, to ona nie może wiedzieć. To jest jego prywatna sprawa, tak? I on raz po raz wyjeżdża na 2 tygodnie, co żona finansuje, żeby pojechać sobie z kochanką, jedną, drugą, piątą. I żona dostaje SMS-y, że, przepraszam, zacytuję dosłownie, Szanuj swego chłopa, bo jest rewelacyjny w łóżku. Od kochanek mężczyzny. I on cynicznie wykorzystuje sytuację, że ona by chciała, żeby dziecko miało ojca. Inna sytuacja, też prawdziwa, tak zwany wolny związek, on jest wolny tylko od męskiej odpowiedzialności, gdzie chłopak wytłumaczył dziewczynie, bo oni się tak kochają, oni oczywiście zawsze będą do końca życia razem i tak dalej, ale z pewnych względów taktycznych lepiej będzie, jak ona to swoje mieszkanie przepisze na niego, bo coś tam. Tak ją omotał, że ona przepisała. Co on zrobił? Wyrzucił ją na ulicę. Żaden sąd się za nią nie ujmie. Ona notarialnie przepisała mu mieszkanie. Tak więc to, że jeżeli ktoś nie panuje rozumień wolą nad pieniędzmi, to może dopuścić się największych draństw na świecie. I to już oglądałem w poradni. To są dwa wybrane przykłady. Oczywiście dwa drastyczne, ale mógłbym podawać tutaj przez godzinę opowiadać przykłady, jak bezdusznie potrafi, ciekawe, i mąż żonę, i żona męża wykorzystać finansowo. Dzisiaj są takie porady kobiece. Co ty będziesz z tym chłopem się męczyć? Ja ci dam dobrego prawnika, on tak wydusi, on dostaniesz tak wysokie alimenty, będzie sobie żył jak pączek w maśle, on ci będzie płacił i koniec. To są pomysły dzisiejszych koleżanek w pracy, które nawzajem siebie buntują. Prawda? I to przekonanie, budowanie, kolejna teza, że wielu ludzi buduje swoją wartość w oparciu o posiadane pieniądze i na fakcie tym, że on pracuje i zarabia. Przykład dla mnie bardzo trudny. Rzeczywiście, to było wiele lat temu. Ja tam byłem może z 20 lat po ślubie. To było małżeństwo 40 parę lat po ślubie. Byli oboje po 60. Pamiętam, ty przyszli razem do poradni, no razem jeszcze przyszli, więc dobrze. On tak usiadł, rozwalił, taki, no przepraszam, delikatnie mówiąc, niezadbany, niechlujny. Rozwalił się tak na tym, że otyły, panie, o czym my tu będziemy gadać? Ona bez mnie by w rynsztoku skończyła. O, cała prawda o naszym małżeństwie. Ona po chwili się mówiła, panie, co on gada? Przecież to jest skończony leń, drań, darmozjad. I takimi epitetami się obdarzają. Zaczynamy rozmowę, no mimo wszystko udało się jakąś rozmowę przeprowadzić. Co się okazało? W ciężkich czasach, to jeszcze jest głębokiego komunizmu w Polsce, socjalizmu, on, będąc bezpartyjnym, naprawdę ciężko pracował, żeby zarobić na rodzinę. W związku z tym, że jego ojciec pracował w pracy też, natomiast w domu palcem nie kiwnął, on robił dokładnie to samo. Nie sprzątnął po sobie, nie odstawił naczyń, nie pomógł nigdy przy dzieciach. I on swoje zdanie, że ona by w rynsztoku skończyła, budował na tym, że on przynosi pieniądze do rodziny. Oczywiście, gdyby ona to doceniała, może on by inaczej to traktował. Więc kij ma dwa końce. A z kolei ona, twierdzenie, że on jest darmozjad, lenit, budowała na tym, że ona wszystko w domu przyjdzie. Czwórka dzieci, tak? Mieli co robić. Ciężko to było wiązać koniec z końcem. Prać, prasować, cerować. To jeszcze były czasy, kiedy się cerowało. No, różne rzeczy. No, oczywiście korepetycje dla dzieci. To wszystko ogarniała. I oni byli głęboko nieszczęśliwi. A przecież mogli... Ona mogła być mu całe życie wdzięczna za to, że on tak liczną rodzinę w tak trudnych czasach, uczciwie pracując, utrzymuje. A on mógł być dla niej, jej wdzięczny za to, że ona cały ten dom prowadzi i to wszystko w domu robi. Tak? To złe podejście może generować głębokie nieszczęście ludzi. Ja tam z nimi potem dłużej rozmawiałem. No, mówiłem temu panu, proszę pana, a czy pana pensji na pewno by starczyło na praczkę, sprzątaczkę, kucharkę, niańkę, korepetytorkę? No nigdy tak nie myślałem. No to może czas pomyśleć. Bo póki żyjecie, zmieniając nastawienie do siebie nawzajem, ale również nastawienie do, chociażby do tej swojej wartości poprzez pieniądze. Z tym się zresztą spotykałem bardzo często, że mąż, który ostatnią deską ratunku dla jego poczucia wartości były zarabiane pieniądze, potrafił żonę niemiłosiernie traktować, eksponując oczywiście te zarabiane pieniądze. Czas na, żebyś nie wyleciał dziecka z kąpielą. Mąż ma pracować na rodzinę, ma zarabiać, ale drugie panie, żona ma to doceniać. Jest dosyć powszechne, że żony nie doceniają tego trudu, który mąż wkładał w utrzymanie rodziny. Chciałoby się powiedzieć, że lepiej było inaczej. Oczywiście kobiety też są zbuntowane przez świat, przez to jest cała następna historia. I teraz konkretna sytuacja. Mąż podaje żonę do sądu, autentyczna sprawa, za to, że nie ułoży na utrzymanie domu. A w kodeksie opiekuńczym jest napisane, że mają mieć równy wkład w utrzymanie rodziny. Wydobył prawo. Mieli trójkę malutkich dzieci. Ona prała, gotowała, sprzątała, ogarniała dzieci. On chodził do pracy, przynosił pieniądze. Prawda? I w pewnym momencie przestał dawał pieniądze na pół miesiąca, a drugie ona musiała gdzieś skombinować. Jego to nie obchodzi gdzie. No ona w końcu pożyczała od mamy emerytki. No to on się wściekał na nią, że ona zadłuża rodzinę. Podał do sądu, no sąd orzekł, że jej trud włożony w utrzymanie domu jest porównywalny z jego wkładem finansowym. Na co on mi wprawdził, panie, głupie baby się zmówiły. Sędzina też baba, tak? Jak może być jej trud równy z moim? To ja pieniądze przynoszę i wrzeszczy. I trójka malutkich dzieci w tym. Wiesz, tam wiele wątków można podać, ale rzeczywiście rozum odbiera. I ludzie próbują załatwiać, myślą, że pieniędzmi załatwią problemy. W poradni mężczyzną. Panie, no zdradziłem żonę, to fakt. Ale kupiłem jej nowego Mercedesa. Położyłem jej kluczyki na stole. Wie pan, co zrobiła? No pewnie rzuciła panu w twarz. Skąd pan wiesz? No, nie miałaby honoru, gdyby tą zapłatę przyjęła. Ani się nie ukorzył, ani nie przeprosił, ani nie uznał swojej winy, ani nie chciał nic naprawiać. Chciał jej zapłacić za to. Już skojarzenia mam jednoznaczne. Prawda? Chciał żonie zapłacić. Inny przykład, już delikatniejszy, chyba go tu kiedyś mówiłem. Też mężczyzna przyniósł żonie storóż. O wielkim czynem chciał wielkie winy zmazać. No, żona wyrzuciła do kosza. Panie, nie będę się więcej wygłupiał. Drogi panie, storóż, świetny pomysł. Ale po jednej codziennie. Pierwsze pięć wyrzuci do kosza, a setną usłyszy na pamiątkę. To jest tak przy okazji nasza trudność w budowaniu więzi. Że my byśmy chcieli wielkim czynem zmazać jakieś długoletnie nieraz winy. Nie da się. Na uczucia trzeba pracować. Mężczyźni, którzy zarabiają duże pieniądze, nadmiernie duże, te, z którymi nie byli oswojeni, już pomijając to, że się wstydzą własnych rodziców, to jest też dramatyczne. Nie przyznają się do swojego pochodzenia, bo oni teraz są z lepszej gliny ulepieni. Ale im się wydaje, że mogą sobie kupić również nowy model, nie tylko samochodu, ale i żony. I dość często się z tym spotykałem, że zamożność stwarzała niesamowite możliwości, łącznie z kupnem nowej żony. Prawda? A ja zawsze ostrzegam, że druga żona ma wszystkie wady pierwszej i dodatkowo jeszcze swoje. Więc... I wreszcie kolejna rzecz. Uczciwe zarabianie, w trudzie zarabiane pieniądze bezwzględnie służą dobru rodziny i służą miłości. Żyjemy w kraju, w którym wiele wieków funkcjonowały rodzinne warsztaty pracy. To była rola, to były warsztaty rzemieślnicze, gdzie syn widział trud pracy ojca i go szanował. I żona, i matka też szanowała trud pracy ojca. Nie trzeba było o tym mówić. Jeśli tata wychodzi do pracy, czasem goniony przez mamę jakimś wyzwiskami, znowu się idziesz sekretarkami zadawać. Wraca tak zmęczony, że już dziećmi się nie zajmie. Pieniądze się bierze ze ściany. Nie ma szacunku dla pracy, bo dzieci nie oglądają pracy, ciężkiej pracy ojca. Prawda? I dlatego jest nowe zadanie dla kobiet, żeby kreować ojca w oczach dzieci. Nawet niedoskonałego. Najnowsze badania pokazują, że już od dobrych kilku lat, że jeżeli chodzi o zagubienie dzieci w świecie, to najsilniejszym czynnikiem broniącym dzieci przed tym to jest dobra relacja z ojcem. Ale to znowu jest bardzo apetyczny temat, ale ja zwłaszcza go na ten temat wiele i mówiłem, i pisałem, ale uciekam, bo nie o tym mamy dzisiaj mówić. Pamiętam z lat 60. mojej szkoły średniej. Ojciec kolegi przyszedł do szkoły w jakiejś tam sprawie i ja zauważyłem bystrym, młodym wzrokiem, że nie miał obrączki na palcu. Wtedy wszyscy nosili obrączkę. I taki pewnie z ciekawskości jakiejś swojej spytałem: Andrzej, co się stało? A on mówi: sprzedał, bo nie było na życie. To były ciężkie czasy. Człowiek, który nie był ustawiony, że tak powiem, partyjnie, nie był na stanowiskach, to naprawdę grosze zarabiał, nie miał żadnych przywilejów. I on, żeby dwóch synów mogło się uczyć, ten młodszy był w liceum, a starszy na studiach, nie zaocznych, tylko na normalnych, dziennych studiach, więc żeby tych dwóch synów mogło się uczyć, on sprzedał obrączkę. Głupio mi się zrobiło, potem porozmawialiśmy już tak spokojnie. Mówi, tata regularnie ma wyższe wykształcenie, ale co z tego, że ma wyższe wykształcenie, skoro nie może mieć żadnego stanowiska, no bo do partii nie należy, tak? Młodzież już w ogóle nie zdaje sobie z tego sprawy, jak to było. Dalej, on chodził na wolne tory. Ktoś jeszcze wie, co to było? Łopatą rozładowywał wieczorami węgiel z wagonów, żeby było z wyższym wykształceniem. Nie ma. Praca. On wreszcie oddawał regularnie za pieniądze krew, żeby dwóch synów mogło się uczyć. Skojarzenie z pelikanem jednoznaczne. Taka praca, takie poświęcenie na rzecz rodziny zawsze owocuje. I tak zarabiane pieniądze będą zawsze owocowały wielką wdzięcznością, wielką więzią, pogłębieniem więzi rodzinnej. Patrzę, czego nie powiedzieć. Powiedzmy obrazkiem z literatury. Rybak siedzi na brzegu morza i w środku dnia i patrzy w dal. Podchodzi bogaty biznesmen. Mówi, co ty tutaj robisz w środku dnia? Ja patrzę sobie w morze. No ale przecież wypłyń jeszcze raz. Bo rzeka powie, ja już swoje złowiłem. No jak to wypłyń jeszcze raz, złowić więcej? Po co? No jak po co? Kupisz sobie lepsze sieci. Po co? Może, żeby złowić jeszcze więcej. No dobrze, ale po co? No kupisz sobie lepszy kuter. Po co? Kupisz sobie całą flotylę kutrów. Po co? Będziesz takim bogatym biznesmenem jak ja. Po co? No żeby się cieszyć życiem. Kiedy właśnie to robię. Prawda? I tego nam... I wreszcie końcowe postulaty. Żeby każdy z nas, bo jesteśmy wszyscy zagrożeni, zmieniał swoje nastawienie do pieniędzy. Żeby one były środkiem do życia, a nie celem życia. I jak to robić? Tu się kłania myśl Karola Wojtyły. Osoba i czyn. Poprzez czyny. Altruistyczne czyny, charytatywne czyny, dobre. Kiedyś była polska gościnność, że naprawdę gość w dom, Bóg w dom, wyciągano z kredensu wszystko, co było. Jako nastolatek, 15 lat może miałem. W okolicach Zakopanego szliśmy z obozem wędrownym. Przeżyłem pierwszy szok. Długo go, do dziś go pamiętam. 50 lat minęło już prawie. I podeszliśmy do gospodarstwa, była studnia wody. Zgrzani, spoceni, upał niemiłosierny, z namiotami na plecach ciężkimi, bo to były inne czasy. Materace po 3 kilo odmuchane, takie gumowe, prawda? Podchodzimy do tej studni, rzucamy się, wybiega gospodarz. Po 2 złote za szklankę. Już wtedy, połowa lat 60., po 2 złote za szklankę. Powiedzieliśmy dziękuję, choć umieraliśmy z pragnienia, ale zapamiętałem to. Co może perspektywa pieniędzy z ludzi zrobić? Nie zapomnę, takie jeszcze z 2-3 migawki. Wydarzenia, prowadziłem takie spotkanie dla kapłanów, 5-7 lat po studiach, po święceniach, automatycznie po studiach też. I na koniec, to był na terenie, który był duże bezrobocie. I na koniec przyjechał arcybiskup na to spotkanie. I mówi tak, chłopcy, mówi, wy narzekacie, że nie macie pieniędzy. Macie pensję katechety, macie intencje, macie jeszcze darmowe mieszkanie, a często i utrzymanie. Wy wśród swoich parafian jesteście najbogatsi. Tam z takiej pensji nauczyciela żyje cała 5-6-osobowa rodzina. Wy jesteście w sumieniu zobowiązani, żeby wspierać tych, którym służycie. Ogromne na mnie to wrażenie zrobiło. I to nie był arcybiskup, który jeździł nie wiem jakimi samochodami, tak? Oczywiście może jeździć dobrym samochodem. Może. I powinien jeździć dobrym, który się nie psuje, tak? Ale no tak! No tak! Ale powiem szczerze, byłem też pod wrażeniem, akurat byłem w momencie, kiedy biskup Hozer prosto z Afryki przyjechał do Warszawy. przyjmując decyzję praską. Pytałem go, jaki samochód, Mercedes, Audi. Tak mówi, nie wypada, żeby biskup jeździł Mercedesem. Poproszę Skodę. Ja nie mówię, że biskup nie może jeździć Mercedesem. Może. Natomiast ten jego gest dla mnie był bardzo znaczący. Prawda? W Poznaniu studenci w takim misjologicznym kole i w duszpasterstwie podjęli inicjatywę woreczka ryżu. Po mszach sprzedają woreczek ryżu, to jest 100 gram, za cenę dziennego utrzymania. Każdemu to polecam choćby raz w życiu. Oddajesz te tyle złotych, ile wydajesz dziennie na swoje utrzymanie, kupujesz woreczek ryżu i żyjesz na woreczku jeden dzień. Miliard ludzi na świecie nie wie, czy jutro będzie miało garść ryżu do przeżycia. A nam się w głowach przewraca, że szynka ma tłuszczyk. Że coś tam, prawda? I takie inicjatywy, uważam, są bardzo piękne. Młodzież to wymyśliła, tak? Żeby ludziom uświadomić, że my nie potrzebujemy tego wszystkiego, co nam sens z oczu spędza. Zdrowy dystans. Chciałem ogłosić konkurs, kto, a może szybciutko, kto powie, jaki najpiękniejszy pomnik Jana Pawła II w Polsce jest? W Siednicy. W Meksyku jest jeden piękny, ten, który się najbardziej Janowi Pawłowi II podoba. Kto to powiedział? Kto powiedział stypendia? No właśnie, dzieło nowego tysiąclecia. Ten, kto to powiedział, ma ode mnie wybraną przez siebie książkę, tak? Z dedykacją. Proszę się zgłosić. Tak, te wszystkie pomniki z brązu, dobrze, niech będą, one coś przypominają. Ale dzieło ufundowania dla młodzieży zdolnej, pracowitej, biednej, ze wsi, gdzieś w trudnych warunków, że mogli się dalej uczyć, żeby mogli, to jest dopiero dzieło serca, prawda? Tam trzeba włożyć pieniądze, tak. I to jest pewien sposób na oduczanie siebie tego ciągłego gromadzenia. Dawajmy pieniądze na jakieś dobre cele. Tyle, ile możemy. Nie kosztem rzeczywiście głodu rodziny, nie o tym mówię, czy lekarz dla dzieci. Ale odnawia się w niektórych wspólnotach katolickich pomysł na dziesięcinę, żeby odkładać na dobre cele. I wreszcie ostatnia migawka. Byliśmy w Sydney na Światowym Dniu Młodzieży. Trochę podstarzała młodzież, byliśmy dzieciakami. 3 dni przepięknego przygotowania przed spotkaniem z papieżem. W polskich było kilka kościołów, bo Polaków było sporo. I w tym kościele, w którym byliśmy, kościół Jana Wianney. Proboszczem był ksiądz chudziutki, z włoskami siwymi, wywiniętymi, bez charakteryzacji mógł grać Jana Wianney. I siedział na tych wszystkich spotkaniach przez 3 dni od rana do wieczora i z oczyma wzniesionymi ku niebu, z błogim wyrazem twarzy, był tam po prostu, nie rozumiejąc ani słowa, bo wszystko było po polsku. Prawda? Był. On się sycił pełnym kościołem. Tam ma kilka starych Australijek, jakaś tam rodzina, nie wiem, tam z Azji Środkowo-Wschodniej, gdzieś tam. No jakieś tam kilka rodzin i to wszystko. Kilkunastu parafian przychodzących do kościoła. I on nam, Polakom, powiedział na koniec kazanie, którym chciałbym zakończyć. 3 zdania. Kościół próbowano zniszczyć prześladowaniami. To się nie udało i to się nie uda. Kościół mogą zniszczyć pieniądze. I 3 zdanie. Polacy, nie chciejcie być zbytnio bogaci. Bóg zapłać za cierpliwość.